Sługa Boży, ojciec Melchior Fordon, franciszkanin. Był przede wszystkim księdzem. Droga do kapłaństwa. Ojciec Melchior Fordon urodził się w Grodnie 5 sierpnia 1862 roku i w Grodnie umarł 27 lutego 1927 roku. Jego ojciec Jakub Fordon w chwili jego narodzin miał 54 lata, a matka Felicja z domu Łukowicz była o 20 lat młodsza. Na chrzcie, który odbył się w grodzieńskiej Farze 26 sierpnia tegoż roku, chłopiec otrzymał imiona Józef Jakub. Oboje rodzice pochodzili wprawdzie z rodzin szlacheckich, co wtedy jeszcze bardzo się liczyło. Majątku jednak żadnego poza niewielkim domkiem w Grodnie nie mieli. Żyli z pracy Jakuba, który, jak informuje o tym napis na jego grobie, był architektem. Projektował i prowadził różne budowy, w tym także budowy kościołów. Na przykład projektował i prowadził budowę kościoła w Suchowoli, dziś archidiecezja białostocka. Zawód ojca sprawiał, że przebywał często poza domem. Stąd wychowaniem Józefa zajmowała się przede wszystkim matka. Józef nie miał rodzeństwa i przebywał przeważnie wśród osób starszych. Wyrastał na chłopca spokojnego i dosyć wyciszonego. Rodzice się kochali i rozumieli. Żyli w zgodzie i w pokoju. W takiej atmosferze wzrastał Józef. Sam wspominał, że matka, która była osobą pobożną, prowadziła go czasem na zaniemęskie przedmieście do kościoła franciszkanów, gdzie Józef służył nawet jako ministrant do mszy świętej ostatnim franciszkanom, którzy w tym grodzieńskim klasztorze przebywali na wymarciu. Od dziecka pragnął być księdzem, wspomina matka. Choć kapłaństwo wymaga pewnego przygotowania intelektualnego, Józef do szkoły podstawowej nie chodził. Uczył się w domu. Sam wspominał natomiast, że chodził do rosyjskiego gimnazjum, urządzonego w budynkach dawnego gimnazjum dominikańskiego. Gimnazjum było 4-letnie i nic nie wskazuje na to, żeby Józef którąkolwiek klasę powtarzał. Zaskakujące jest natomiast to, że do seminarium duchownego w Wilnie przyszedł, mając już lat 21. W moim opowiadaniu wykorzystuję przede wszystkim najstarszy życiorys ojca Fordona, napisany przez ojca Alberta Wojczaka, który opracowując go w Polsce w latach 50. nie miał dostępu do żadnych archiwów grodzieńskich czy wileńskich. Być może kolejny biograf, ojciec Józef Makarczyk, który życie ojca Melchiora opisał, mieszkając w Grodnie, wzbogaci naszą wiedzę o młodych latach ojca Fordona i o jego drodze do kapłaństwa. Do seminarium duchownego w Wilnie wstąpił w 1883 roku. Były to czasy rozbiorów, szczególnie trudne dla Polaków pod zaborem rosyjskim po powstaniu styczniowym, gdzie na Wileńszczyźnie tłumił je i zaprowadził po nim porządki sławny gubernator Wileńszczyzny generał Michajów Murawiew, zwany Wieszacielem. Choć nie żył już od 1866 roku, to jednak porządki zaprowadzone przez niego nadal tam trwały, ponieważ rosyjscy urzędnicy, podobnie jak on, wszystkie te tereny traktowali jako niegdyś oderwane od Rosji i pragnęli wszystkich mieszkańców zrusyfikować, a także skłonić ich do przejścia na prawosławie. W seminarium tej rozległej wileńskiej diecezji, liczącej około 1 000 000 katolików, Rosjanie pozwalali na pobyt tylko 40 alumnum. Jest więc bardzo prawdopodobne, że Józef musiał kilka lat czekać na przyjęcie, które zależało nie tylko od władz seminaryjnych i diecezjalnych czy od opinii proboszcza, ale zależało głównie od opinii policji o kandydacie. Józef i tak miał szczęście, że akurat w roku jego wstąpienia do seminarium diecezja wileńska otrzymała biskupa w osobie Karola Chryniewieckiego. Dawny biskup wileński Adam Stanisław Krasiński został w 1863 roku zesłany na wygnanie do Wiatki i przez 20 lat diecezja była pozbawiona pasterza. Car Aleksander III zgodził się na pewne uporządkowanie administracji w tych diecezjach, z których biskupi byli po powstaniu styczniowym wygnani. Zgodził się więc na objęcie diecezji wileńskiej przez księdza Karola Chryniewieckiego, profesora Petersburskiej Akademii Duchownej, co automatycznie łączyło się ze zgodą na opuszczenie granic Rosji przez biskupa Krasińskiego. Tak więc diecezja miała wreszcie od 1883 roku biskupa, który mianował nowego rektora seminarium i zaczął porządkować tę ogromną diecezję. Niedługo cieszono się tym biskupem, bo zaledwie 2 lata później, w 1885, został zesłany do Jarosławia z powodu dobra, które w diecezji wprowadzał. Warunkiem przyjęcia do seminarium było świadectwo ukończenia gimnazjum albo dowód zdania egzaminu państwowego świadczący, że ma się wiedzę odpowiednią do tej, z jaką kończy się szkołę średnią. Aby się dostać do seminarium, trzeba było zdać jeszcze egzamin z języka rosyjskiego, czyli z języka państwowego. Był on okazją do sprawdzenia, czy zgłaszający się nadaje się na duchownego w Rosji. Gdy kandydat zgłaszał się do seminarium, rektor miał obowiązek powiadomić o tym urząd gubernatora, bo władze państwowe ostatecznie decydowały, czy kandydat może być przyjęty. Policja badała jego przeszłość, rodzinę, krewnych oraz środowisko, z jakiego pochodził. Czy nie ma wśród jego bliskich jakiegoś wykroczenia przeciw władzy rosyjskiej? Jeśli badania takie nie wykryły nic niestosownego, dopuszczano kandydata do egzaminu z języka rosyjskiego. Egzaminował go specjalny inspektor, rodowity Rosjanin, który najczęściej był funkcjonariuszem tajnej policji. Nauka w seminarium duchownym trwała 4 lata. W tak krótkim okresie alumni musieli się przygotować do kapłaństwa. Przygotowanie to władze rosyjskie rozumiały na swój sposób. Przez całe 4 lata alumni musieli uczyć się także rosyjskiego języka, literatury i historii Rosji. Musieli doskonale poznać realia, w jakich mieli pracować. Przedmioty te wykładali nauczyciele świeccy, którzy swój własny wykład lub materiał z jakiegoś podręcznika dyktowali alumnom, a ci musieli ten materiał zapisać, nauczyć się go na pamięć i zdawać na egzaminach. Oczywiście język rosyjski było wiele trudniej znać niż przedmioty teologiczne. Egzaminatorzy tych dodatkowych przedmiotów mieli także prawo oceniać postawę alumnów. Jeżeli któryś z nich im się nie podobał, mogli doprowadzić nawet do jego wydalenia. Nauka tak zwanego języka rosyjskiego zajmowała alumnom bardzo dużo czasu. Kleryk Fordon, chcąc się czegoś jednak w seminarium nauczyć, znalazł sposób na poszerzenie dnia. Często wstawał 2 godziny wcześniej, niż przewidywał seminaryjny program i te godziny poświęcał na czytanie dzieł teologicznych. Domyślamy się, że przeczytał wtedy 9-tomowe dzieło pisarza francuskiego Goma, wydane po polsku pod tytułem Zasady i całość wiary katolickiej. Znał je bowiem dobrze, a jako kapłan innym je polecał. W opinii kolegów w seminarium odznaczał się wielką pobożnością. Praktycznie oznaczało to życie w skupieniu i dłuższą modlitwę, a przede wszystkim poważne traktowanie wszystkich spraw religijnych. Zachowania zewnętrznej lojalności wobec wszelkiej władzy nauczył się zapewne już od ojca, który musiał się zachowywać lojalnie, aby móc skutecznie wykonywać swój zawód architekta i budowniczego. Alumni przebywali w seminarium, a gdy podczas wakacji chcieli gdzieś wyjechać, musieli swoje plany zgłaszać rektorowi, który przekazywał je do urzędu gubernatora, skąd wydawano alumnowi paszport, w którym umieszczane były wszystkie miejscowości, w jakich zamierzał przebywać. Policja w tych miejscowościach także była informowana o ich planowanym pobycie. Gdziekolwiek się taki alumn pokazał, na przykład na odpuście, policjant miał prawo zażądać od niego paszportu, aby sprawdzić, czy prawnie przebywa w danym miejscu. Kleryk Józef szczęśliwie przetrwał 4-letnie seminarium, szczęśliwie pozdawał wszystkie egzaminy roczne, w tym także egzaminy z języka rosyjskiego. Jego ogromna pokora sprawiała, że egzaminatorzy rosyjscy bez trudności zaliczali mu te przedmioty. Nadszedł czas zakończenia studiów, które winny być uwieńczone święceniami kapłańskimi. Tymczasem w Wilnie nie było żadnego biskupa, bo jak już wspominaliśmy, biskupa Karola Chryniewieckiego wywieziono niespodzianie do Jarosławia. Zgodnie z prawem mianował on swojego zastępcę w osobie księdza Harasimowicza, który nie podobał się władzom i próbowano go skłonić do rezygnacji z tej funkcji. A ponieważ nie chciał się do tego zastosować, wywieziono go w głąb Rosji. On z kolei mianował swoim zastępcą rektora seminarium księdza Majewskiego, który również nie podobał się władzom i którego spotkał ten sam los. Przez pewien czas nie było więc ani biskupa, ani rektora, ani formalnego administratora diecezji. Blisko rok po wywiezieniu biskupa w 1886 roku kapituła wileńska wybrała na kolejnego rządcę diecezji księdza Zdanowicza, który za zgodą władz rektorem seminarium mianował księdza Zwierowicza. Z tych wydarzeń, podobnie jak z zachowania swego ojca, kleryk Józef nauczył się, że na terenie Rosji dla zbawienia ludzi można pracować tylko w ciszy i w pokorze. Cicha praca w ukryciu, praca pokorna, lecz gorliwa, praca z największym poświęceniem, ale bez zwracania na siebie uwagi. To wniosek, do jakiego zdaniem pierwszego biografa ojca Alberta Wojtczaka doszedł w seminarium kleryk Fordon. Tak więc w czerwcu 1887 roku Józef Fordon zdał wszystkie egzaminy i powinien otrzymać święcenia kapłańskie. Ponieważ nie było biskupa, można było albo zaprosić jakiegoś biskupa, albo kleryków wysłać do biskupa, który udzieliłby im święceń. Gubernator zadecydował, aby kończący seminarium klerycy wyjechali na święcenia do Kowna. W Wilnie odprawili jeszcze rekolekcje przed święceniami, podczas których kleryk Józef uświadomił sobie, że lęka się kapłaństwa z powodu odpowiedzialności, jaką kapłan na siebie przyjmuje, ale równocześnie tego kapłaństwa bardzo pragnie. W połowie lipca klerycy udali się do Kowna, gdzie 18 lipca Józef otrzymał od biskupa Antoniego Baranowskiego, sufragana żmudzkiego, tonzurę oraz tak zwane święcenia niższe w jego prywatnej kaplicy. Następnego dnia ordynariusz kowieński, biskup Mieczysław Leonard Palulen, udzielił mu w katedrze kowieńskiej subdiakonatu. 5 dni później biskup Antoni Baranowski udzielił mu święceń diakonatu w kościele seminaryjnym. Wreszcie w święto Matki Boskiej Anielskiej 2 sierpnia tenże sufragan żmudzki udzielił mu święceń kapłańskich również w kościele seminaryjnym świętego Józefa. Tak pośpiesznie udzielone święcenia pozbawione były uroczystego nastroju, jaki zwykle pogłębia się dzięki dłuższym przerwom pomiędzy poszczególnymi święceniami oraz dzięki udziałowi w uroczystości wielu wiernych. Nowi kapłani przed wyjazdem na prymicję musieli jeszcze w wileńskiej kurii biskupiej złożyć przysięgę lojalności wobec zebranych tam kanoników oraz urzędników państwowych. Nowo wyświęconym kapłanom wolno było odprawić uroczystą mszę świętą prymicyjną tylko za pozwoleniem gubernatora, który udzielał takiego pozwolenia tylko niektórym na odprawienie śpiewanej mszy prymicyjnej i tylko w Wilnie, nigdy poza nim. Tak więc nowy kapłan, ksiądz Józef Fordon, przybył do Grodna i tu w swoim farnym kościele parafialnym celebrował cichą mszę świętą prymicyjną. Powrócił do swego domu rodzinnego, gdzie zastał ojca dobiegającego 80 i kochającą matkę, która odtąd zawsze mówiła do niego księżulku, gdzie zawsze spotykał się z miłością i spokojem i tu oczekiwał nominacji, która jest swoistym potwierdzeniem przyjętego kapłaństwa. Czekał pełen spokoju i cierpliwości i niespodzianie doczekał się jeszcze pod koniec wakacji pierwszej nominacji. I to nominacji na proboszcza parafii w Strubnicy, odległej 20 kilka kilometrów od Grodna.